Moim gościem jest Kinga Tanajewska z kanału On Her Bike. Jak cię przedstawić? Jak o tobie mówić? To podróżniczka?
No chyba tak można powiedzieć.
Bo ty mówisz o sobie na swoim kanale i tego używasz w rozmowach z innymi podróżnikami takiego terminu overlander.
Tak, tak. W Polsce tak nie, w sumie to nie wiem jak, nie ma takiego w sumie przetłumaczenia. Chodzi o to, że podróż na kołach, po lądzie, w sensie jak najmniej samolotów, jak najmniej transportu, wiesz, przez morze, jak najwięcej przejechać przez ląd. Czyli to właśnie tacy podróżnicy się nazywają overlanders.
Overlanders. Cyfrowy nomad, to jest dobre określenie.
Digital nomad, no tak, to też troszkę tak, bo pracuję przecież, nie, w drodze.
Tak, ty podróżujesz po świecie i z tego żyjesz dzisiaj naprawdę.
No tak,
tak naprawdę, nie?
Tak, generalnie stało się to moją, tak, pracą, no. Czyli żyję z YouTube'a i mam oficjalnych sponsorów.
Mhm. Czy to jest, podróżowanie to jest twoja praca, czyli de facto...
No już tak. Tak wyszło. Ktoś to musi zrobić, słuchaj, no to no, dlaczego nie ja,
padło na ciebie. Czyli jesteś, jeździsz na motorze, absolutna wolność, prawda, i to jeszcze ci za to płacą pieniądze.
Tak, ale wiesz, to nie przyszło tak
no, sobie. Myślałem się, że to jest tak, że to tak. Nie przychodzi
akurat
z dnia na dzień.
Akurat tak wyszło. Nie, tak niespodziewanie tak wyszło. No.
Właśnie, Kinga, bo twój kanał On Her Bike na YouTubie, to jest kanał po angielsku. Ja przy którymś entym odcinku dopiero odkryłem, że ty jesteś Kinga, że ty jesteś Tanajewska, że ty nie jesteś Australijką, tylko dziewczyną z Suwałk.
Tak jest. Jak to pozdrawiam się...
My tu również pozdrawiamy piękną Suwalszczyznę. Jak to się stało? Co Suwalczanka robi w Australii? Jak tam trafiłaś?
Wiesz co, wyjechałam do Australii po studiach w 2006 roku. No tak, skończyłam budownictwo w Warszawie, wyjechałam do Australii. No i tam poznałam swojego męża, który już teraz jest, byłem moim mężem, ale byliśmy ze sobą 10 lat. No i tak się właśnie potoczyło, że zostałam tam.
Czekaj, bo to piękna historia miłosna, widzę, jest w tle. Znałaś go wcześniej i do niego pojechałaś? Nie, pojechałaś do Australii realizować swoje marzenie,
tak.
Bo chcesz być na antypodach?
Na studenckiej wizie pojechałam
tam.
Poznałam go. No 6 miesięcy później, to szybko, tak raz
szybciutko.
Szybko, ale wiesz, bo jakbym go nie poznała, to pewnie bym tam nie została tyle, bo pierwsze 2-3 lata chyba to każdy imigrant może się z tym zgodzić, że są ciężkie.
Ciężkie
i powiem
są,
ci,
tak.
Że nie podobało mi się tam w ogóle pierwsze 2-3 lata. Ale potem jakoś tak kupiłam sobie motocykl i wszystko jakoś tak zaczęło się układać i uważam, że Australia jest najlepszym krajem na świecie do życia.
Nie, ja jako house cleaning service w Stanach wytrzymałem 9 miesięcy i stwierdziłem, że to nie jest moje miejsce. Może dlatego, że nie poznałem tam nikogo.
I bo widzisz, te pierwsze roboty dla imigrantów
tak,
są
no tak,
takie,
tak,
nie spełniasz się.
Nosisz ulotki.
Ja w barze pracowałam.
Wysokrotnie. No dobrze, czyli jakby zrealizowałaś swoje pierwsze marzenie, czyli pojechałaś do Australii i tam osiadłaś. I tam, rozumiem, też nostryfikowałaś dyplom, czy zrobiłaś jeszcze raz studia z budownictwa?
Zrobiłam drugiego magistra, no.
Dobrze, i powiedz mi, skąd w twoim życiu wziął się motocykl? Bo nagle zaczęłaś marzyć o motocyklu, czy też te motocykle gdzieś ci towarzyszyły przez cały czas?
Ja zawsze uwielbiałam motocykle, odkąd pamiętam, wiesz? I zaczęłam jeździć w wieku 16 lat, moja mama zapisała mnie do klubu motocyklowego, pozdrawiam wszystkich z Jadźwinga z Suwałk, który już nie istnieje zresztą.
Klub motocyklowy Jadźwink, tak,
tak,
Suwałki,
ale już dawno nie istnieje. No w każdym razie tam, wiesz, wpadłam w te towarzystwo motocyklowe, które nauczyło mnie jeździć. No i tak właśnie, widzisz, się potoczyło. No, to
czyli cały czas ten motocykl gdzieś tam był.
No.
I co? I w którymś momencie stwierdziłaś, okej, objada Australię. Mam kolejny plan na życie, kolejny pomysł, kolejne marzenie, zrealizuję je.
Tak. Więc jak zajechałam do Australii, to moim takim marzeniem było, wiesz, przejechać dookoła. I mój wtedy to jeszcze chłopak, bo żeśmy nie byli małżeństwem, nie jeździł. On zresztą nigdy nie jeździł. Obiecywał, ale jakoś się nigdy nie odważył. W każdym razie stwierdziłam, że wiesz, jak sama nie pojadę, to się to nie stanie, więc stwierdziłam, że pojadę sama. I objechałam to Australię dookoła sama. To była moja pierwsza taka podróż solo i wtedy zdałam sobie sprawę, że solo to jest najlepsze.
To jest coś.
Ja z ludźmi już nie potrafiłam. Wiesz, jak mnie stresuje jazda z ludźmi. Ja z ludźmi to ja uwielbiam się spotykać w trasie, nie? Się spotkamy gdzieś tam w hostelu, wypijemy piwo, zaimprezujemy 3 dni. Dobra, no to cześć. Ja jadę dalej. Ja nie mogę tak, wiesz.
Nigdy z nikim nie jeździłem. Ja zawsze sam. Nie wiem, jak to jest, ale to mi... Ja nikogo nie potrzebuję. Ja nie chcę
tak
nikogo na motocyklu.
Tam się zdarzyło parę razy, że wiesz, ktoś do ciebie dołączył na 2-3 dni, ale już po 2-3 dniach ja się męczę, już muszę sama. Poza tym ja dużo nagrywam, nie?
No tak.
I
musisz się zatrzymać, zmienić ujęcie, pomyśleć o kamerze.
Dokładnie, a ja czuję, że jak z ludźmi jadę, to ja tracę, tu bym się zatrzymała, tam bym się zatrzymała, nie chcę, żeby na mnie nie czekali, wiesz, taka jestem trochę, wolę sama.
Kinga, ale poczekaj, bo jesteśmy w momencie, kiedy spełniłaś swoje dwa marzenia, czyli pierwsze, pojadę do Australii, jest świetne, drugie, kupię sobie motocykl, objadę Australię, ale potem w twoim życiu ma miejsce wypadek samochodowy. To jest ktoś, rozumiem, w ciebie wjechał, tak?
Tak.
Na drodze ty byłaś na motocyklu, ktoś cię, rozumiem, potrącił i to poważnie,
na
prawda?
Na czołówkę. No,
czołóweczkę.
To było, powiem ci, że ogromny stres, bo jednak te motocykl... zderzenia na czołówkę są najbardziej traumatyczne, bo twój mózg rejestruje, że zginiesz. I miałam ogromny stres pourazowy, połamaną rękę, połamaną nogę, strasznie, bardzo taką stresującą pracę w tym samym momencie. I w tym samym momencie wszystko się stało w ciągu 4 miesięcy. Wiesz, moje małżeństwo się rozpadło i tak powiem ci, że popadłam w depresję i było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo źle.
Czyli realizujemy marzenia, ale to czasami też może mieć swoją cenę.
No i tak wyszło. Niechcący. Wszystko tak mi się... Żeby to było tylko rozwód, to bym jakoś to przeżyła. Żeby to był tylko wypadek, to jakoś bym przeżyła. Albo żeby tylko robota, ale wiesz, wszystko tak się...
Tak się nawarstwia jedno, drugie i trzecie.
Tak, w tak maleńkim czasie, że
a ty leżysz połamana
taka gałązka,
gdzieś, tak?
A tak, taka gałązka się normalnie złamałam. Ale nic z tego, bo tak naprawdę jak myślałam, że to już koniec mojego życia, że już lepiej nie będzie, że już w ogóle nie ma światełka w tunelu, to, no to leczyłam się na to depresję, rzeczywiście ta terapia dużo pomogła, ale dostałam kasę, słuchaj, z odszkodowania za te wszystkie moje połamane ręki, nogi i za zator w płucach, a w Australii to jest spora kasa, więc stwierdziłam, że teraz ja, to jest taki moment teraz albo nigdy, mam kasę, męża nie mam, ja mogę teraz jechać dookoła świata i sobie pojechałam.
Czyli, poczekaj, bo to jest kluczowy moment, to jest chyba najbardziej inspirujący w ogóle historia, jedna z takich bardziej inspirujących, jakie słyszałem w życiu, czyli leżysz połamana, nic de facto nie masz, rozpadło ci się małżeństwo, masz problem z pracą, masz depresję i stwierdzasz, okej, dobra, to kupuję motocykl, objadę świat dookoła, tak? To jest ten moment?
Bo to zawsze było moim marzeniem. I tak sobie stwierdziłam, że czasami trzeba właśnie, wiesz, upaść na samo dno, żeby... Już dalej nie można było, już głębiej nie mogłam w to wejść, więc stwierdziłam, że albo się odbiję i w górę, albo w tym tkwisz, nie? No i miałam super psychologa, naprawdę. Ona mnie w tym bardzo wspierała i jestem za to jej bardzo wdzięczna, bo dzięki niej podjęłam takie decyzje, jakie podjęłam. I powiem ci, że ten moment, kiedy... decydujesz się zostawić wszystko, na co tak, bo ja naprawdę miałam taką naprawdę dobrą pracę w korporacji, dobrze zarabiałam.
Albo ty pracowałaś w kopalni rudy?
I w kopalni rudy żelaza, ja w ogóle się specjalizuję w betonach, więc dla firmy, która produkuje betony i kruszywo, i ja w przeróżnych miejscach dla nich pracowałam i już na koniec to byłam audytorką, ale i miałam dobrą robotę w końcu, jako migrant, wiesz, tak, już w końcu dałam radę i miałam piękny apartament w Sydney i trzeba było przecież ten kredyt spłacić. To nie jest tak proste, powiedzieć sobie, kurde, wszystko teraz mam zostawić, to był najcięższy moment. W tej całej mojej podróży to był najcięższy moment, żeby zacząć, bo nikt, i powiem ci, że tak jak patrzę się na innych solo, że tak powiem, podróżników, wielu ludzi ma taką samą historię. Coś się stało w twoim życiu, że zostawiliśmy to wszystko w cholerę i wyjechaliśmy i podróżujemy sami. Jak masz rodzinę, jak masz, jesteś spełniony zawodowo, jak masz dom i musisz się opiekować, no dziećmi, wiadomo, nie? To nie możesz podjąć takiej decyzji, bo to nie jest ten czas, bo to by było samolubne. A jak zostajesz sam i tak naprawdę w końcu masz kasę, no to raczej to jest chyba ten moment, nie?
Czyli te wszystkie omłoty, jakie ci przyszykowało życie i los, to możesz uznać za szansę, nie? To jest super. No. To jest, żeby dostrzec te szanse. Tylko przy odrobinie pomocy kogoś z zewnątrz, nie? Jakiejś tam wyciągniętej dłoni.
No.
Jeździsz po świecie i teraz już z tego żyjesz, to jest twoja praca i powiedz mi, no jak sobie samotna dziewczyna podróżująca po dzikich krajach, bo nie jedziesz po cywilizowanej Europie, tylko gdzieś tam dalej radzi.
No,
ale tutaj wiemy, że na przykład na autostradzie w Niemczech dasz sobie radę, prawda? Jedziesz, dajmy na to, przez mongolską pustynię i co się dzieje?
No, ta Mongolia jest, powiem ci, że najbardziej mnie przetestowała, chociaż była moim takim największym marzeniem. I tam, no, różnie, wiesz, to, powiem ci, że tak naprawdę to ta Mongolia mnie przetestowała tak najbardziej z tych całej mojej podróży dookoła świata i to się wydarzyło w drugim miesiącu mojej podróży dookoła świata.
Czy to sam początek?
Na samym początku. Jak mnie tak przetestowała, to już potem wszystko się wydawało lepsze.
Bo tam było ciężko, rozumiem, tak? Że trafiłem
z
Mongolią.
Ciężko, bo ja byłam nieprzygotowana, naiwna, w ogóle nie zaplanowałam trasy, kurde, wyjechałam w jakiś... Trzy tysiące, w ogóle nawet asfaltu nie widziałam przez 3000, ale wjechałam w jakieś takie piachy najgorsze, już taką najgorszą trasę, słuchaj, wybrałam, motocykl podnosiłam 2 razy dziennie, w ogóle schudłam, ludzi niesympatycznie byli na mojej drodze, także tam się wiele wydarzyło, ale potem... Już jak wyjechałam, to tak nabrałam sił i tak myślę, dobra, nie mogę podchodzić tak naiwnie. Czasami może w takich krajach jak Mongolia albo właśnie na takich stepach, może lepiej zobaczyć, gdzie się jedzie i mniej więcej mieć rozeznanie, bo ja to tak tamtędy, nie? Jak po Australii sobie jeździłam, myślałam, Australii przyjechałam, co ja Mongolii nie ogarnę. No i tak trochę troszeczkę tak.
Ale generalnie poza takimi wyjątkami ludzie są chyba życzliwi, prawda?
Tak, wszędzie tak. Tylko ja miałam nieszczęście właśnie do ludzi w Mongolii, ale generalnie wszyscy ci, których znam, co byli w Mongolii, uwielbiają i mieli super doświadczenie. Ja po prostu miałam parę takich sytuacji, takich niebezpiecznych.
Ale generalnie ludzie na ciebie dobrze reagują i raczej można się spodziewać pomocy po nich niż jakiegoś tam...
Tak, wszędzie indziej powiem ci, że mi się wydaje, że tak jest lepiej być kobietą podróżującą solo, bo ludzie są bardziej otwarci. Jest coś takiego, że chcą się tobą zaopiekować, że są serdeczni. I jest coś takiego, że wiesz, zajmujesz kas, jesteś kobietą, to jest dużo, czyli jest taka trochę obudowana, nie?
Tak.
I jest taki moment nawet w Egipcie, gdzie różnie tam z Egipcjanami, różnie reagują na turystki.
Właśnie.
No tam, powiem ci, że tak z plecakiem to ja bym nie przejechała Egiptu. Nie za ciekawe te sytuacje są tam z tymi lokalnymi. Ale jak idziesz motocyklem, szacun. Zostawiają cię w spokoju, wiesz, tak czują się tacy może zawstydzeni, wiesz, robisz na nich duże wrażenie, więc zostawiają cię w spokoju. Ja naprawdę uważam, że mój motocykl to jest moja siatka bezpieczeństwa. Dopóki jestem ubrana w kurtkę, w buty i mam kask przy sobie, jestem przy motocyklu, ja czuję się normalnie tak silna, wiesz, naprawdę, a tylko zdejmę... I tak wezmę plecak, idę po ulicy. Jezus Boże, ile tutaj niebezpieczeństw. Tutaj jakoś taka się czuję w ogóle. Ja nie wiem, dlatego ja mam taką regułę mam taką, że tylko 500 metrów od motocykla i z powrotem. Ja nigdzie nie chodzę, bo ja nie lubię chodzić generalnie, ale wiesz, jak nie mogę jechać tam motocyklem, to tam po prostu nie idę. No czasami się zdarza, że jakieś takie, wiesz, atrakcje trzeba zobaczyć, ale tak generalnie, to może dlatego mi się nic nie dzieje, bo ja tylko z motocyklem. I jak jestem przez motocyklu, to nic się nie dzieje.
No to by tak było, bo to jeszcze teraz została ci do przejechania Ameryka Południowa.
Tak, ostatni kontynent, ale wiesz, tak mi zajmie 3 lata, nie?
No, to troszeczkę jest tak jechania. Ile tam jest pięknych dróg.
Może 4 nawet, zobaczymy.
To jak ja patrzę na mapę, którą bym chciał pojechać, to siedzę godzinami, wszystkiego jeszcze nie zaplanowałem.
Mam, wiesz, taką regułę, że generalnie jestem w kraju i na ile mi wizy dostaję. Jak mi kraj daje na miesiąc, to jestem tam miesiąc. Jak na 3, to jestem 3. Jak na 6, to jestem 6. W Stanach teraz dali mi na rok, to byłam rok.
Z dużym wyprzedzeniem właśnie planujesz te trasy?
Tylko tak mniej więcej, jaki kontynent, teraz musiałam zaplanować, bo na Alasce byłam latem. Tam, żeby dojechać, masz takie ograniczone lato, a tam tyle kilometrów trzeba zrobić, żeby tam dojechać, żeby wrócić jeszcze przed śniegiem, nie? Pierwszym. Także taki napięty miałam ten rok. Powiem ci, że przyjechałam teraz do Polski, to byłam tak kompletnie wykończona.
Zostawiasz raz na jakiś czas, czyli motocykl gdzieś w jakimś miejscu, przylatujesz do Polski, do rodziny troszeczkę złapać.
Albo do Australii, albo do Polski.
A jak ogarniasz historię kontentu, powiedz mi, to od razu dojeżdżasz na jakieś miejsce, dojeżdżasz do jakiejś wioski w Turkmenistanie i tam montujesz i wysyłasz historię, czy...
Co jakiś czas. Generalnie powiem ci, że jest tak, że ja kupuję karty SIM, takie internetowe, lokalne i jakoś tak w miarę...
Można.
Są takie jak Mongolia, czy Namibia, czy Kanada, gdzie są takie bezdroża, że rzeczywiście tam czasami parę dni możesz nie mieć zasięgu, nie? Ale mi to wcale nie przeszkadza, to wtedy jest super. Ja w ogóle wtedy tylko dotykam telefonu, jak chcę zdjęcie zrobić. Ja wtedy tak odpoczywam. Ja uwielbiam takie momenty, że nie można, że jesteś odcięty od internetu. Ale tak generalnie to można takie rzeczy ogarnąć. I muszę, dlatego mi to tak zajmuje tyle, bo ja nie tylko jadę, ja muszę się zatrzymać, ja muszę zedytować, ja muszę coś wrzucić, wiesz.
To jest etat.
Ale powiem ci, że żeby nie to, to nie wiem, czy tyle bym jechała. To mi daje taki drugi motywacji, taki cel, wiesz? Bo tak, ja nie wiem, czy jak ja bym miała tylko tak jechać tylko sobie, że nikim się tym nie dzielić, to mi się chyba by to znudziło, powiem. A tutaj mam taki purpose, taki cel w życiu drugi.
Że jeszcze followersów, fanów, ludzie są ciekawi, co będzie dalej, co im pokażesz.
Żeby coś nakręcić, żeby coś zobaczyć, tak się sama motywuje i to mi tak, daje mi taki cel drugi,
Jak sobie poradzi samotna dziewczyna w tym wielkim, wielkim świecie, nie? Super.
Wiesz co, dziewczyna, mówię wam, to wcale nie jest takie ciężkie. Jak masz pieniądze i czas, to kurde jest tak łatwo podróżować, tylko trzeba mieć te dwie rzeczy, pieniądze i czas, nie? A z reguły jest tak, jak masz czas, to nie masz pieniędzy, albo jak masz pieniądze, to nie masz czasu.
To tego ci życzę i pieniędzy i czasu. Wielkie dzięki, Kinga, za rozmowę. I za inspirację.
No dziękuję bardzo, bardzo miło mi. Było po raz pierwszy, bo u was byłam, ale fajnie u was, super.
To szerokości ci życzę.
Dzięki bardzo. No to pa.
Pa, pa.